Czyli kontynuujemy nasz temat o górowaniu miłosierdzia, miłości nad sądem, czyli sprawiedliwością. W części drugiej mówiłem, że spojrzymy na to oczami pewnego typicznego wydarzenia ze Starego Testamentu. Udajemy się do drugiej Mojżeszowej 32 i przypomnę wydarzenie, które miało miejsce. Nas będzie interesowało to, co Bóg czynił, mówił bezpośrednio po tym wydarzeniu, ale przypomnijmy sobie to wydarzenie jako takie. Chodzi o złotego cielca. Druga Mojżeszowa 32, o 1-8 opisuje to wydarzenie. Dla przypomnienia czytam. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Arona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Na co Aaron: zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, synowie, córki i przynieście do mnie. Pozdejmował lud cały złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Arona. I przyjął je z ich rąk i ulał w tego formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: jutro będzie święto Pana. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne, przynieśli ofiary spokojne i usiadł lud, aby jeść i pić, potem stali, aby się bawić. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiary i mówili: to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. To jest ten opis, po którym od wersetu 9 do 14 będzie to, co nas interesuje w naszym temacie szczególnie. Najpierw parę słów na temat tych pierwszych 8 wersetów. Interesują nas one oczywiście przede wszystkim w antytypie. Nie będziemy rozważać, jak to było Żydzi, że oni to zrobili, jacy byli niewdzięczni wobec Boga, wyprowadził z Egiptu, przez morze przeprowadził, dawał im różnego rodzaju inne formy błogosławieństw i opieki, ale potem nagle, prawda, wystarczyło, że trochę Mojżesza zabrakło, już to zrobili. Nas interesuje antytyp, bo nie mamy czasu na jedno i na drugie. Jak doszło do ulania tego cielca w antytypie? Apostołowie i uczniowie naszego Pana jeszcze za swego życia, jak wiemy, liczyli na co? Że królestwo zostanie szybko zaprowadzone. Już myśleli, że nasz Pan to zrobi. Za swego życia, razem z nimi. No jak potem dlatego nie spodziewali się śmierci i odejścia. No ale kiedy ono już doszło, no to myśleli, że zaraz wszystko to powróci. On podszedł, tak? Ale wróci jeszcze za jego życia i za jego życia ich dzieci. Będzie ta obietnica zrealizowana. Ale nie mogli się doczekać tak szybkiego powrotu Jezusa. I ci wszyscy, ten ogół chrześcijan, te masy chrześcijaństwa, prawda, pod koniec pierwszego wieku, drugi wiek, trzeci wiek, zaczęli się powoli zamieniać w nominalny. Zaczęli domagać się od swoich przełożonych, od Arona, tak, on tutaj w typie występuje. Aron znaczy oświecenie w naszym polskim języku. Czyli w tym obrazie jest symbolem tych oświeconych księży, hierarchów kościelnych, którzy tam się szybko potworzyli. Zaczęli oczekiwać od tych swoich oświeconych przełożonych, że dadzą im coś w zastępstwie za nieobecnego Jezusa. Coś, co będzie ich prowadziło do królestwa w miejsce Jezusa, którego no nie ma, nie widać. Zauważmy, co oni to powiedzieli w wersecie pierwszym. Nie wiemy, co się stało z owym albo z tym Mojżeszem, mężem, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej. Widzimy, jakie... To nie jest przypadkowo tutaj. Nie wiemy, co się stało z tym owym Mojżeszem. To widać już dwie rzeczy, które nastąpiły wśród naśladowców Jezusa do tego czasu. Widać u nich zanik podstawowej wiedzy o boskim planie. Bo przecież boski plan był bardzo prosty i bardzo jasny. Jezus ciągle im o tym opowiadał. I początkowo w pierwszym wieku, dopóki byli apostołowie, no to oni to głosili i część tych, którzy to słuchali, słuchaczy, to przyjmowało i to wierzyło. A jaki to był plan? Jezus odchodzi, by przygotować miejsce dla swojego kościoła. Potem wraca po ten kościół, kiedyś tam w przyszłości, nie wiadomo kiedy, nie powiedział kiedy, ale potem miał wrócić, miał ich zabrać do nieba, miało nastąpić wesele, tak, połączenie się Jezusa jako oblubieńca z kościołem jako oblubienicą i wspólnie razem mieli przeprowadzić restytucję ludzkości, mając te dzieci jako drugi Adam i druga Ewa. Taki był plan, ale w IV wieku mało kto o tym już pamiętał. A druga rzecz, która wynika z tego stwierdzenia, nie wiemy, co się stało z owym, tym Mojżeszem, to pewnego rodzaju lekceważenie dla tego Mojżesza. prawda? Z tym, jak mówię, co się stało z tym Mojżeszem? No to no, z tym człowiekiem o takim imieniu, ktoś taki był, ale gdzie on jest? Pewnie już poszedł, zajął się swoimi sprawami, albo w ogóle ma coś lepszego teraz do roboty. To pokazuje odsunięcie, wyrzucenie Jezusa z ludzkich serc, z naśladowców. Tak? Chłodne takie. Nie wiemy, co się stało z owym Mojżeszem. Bardzo zimne i bardzo chłodne stwierdzenie. Odpowiedź hierarchii jest taka, jak pisana w typie. Czyli zdejmijcie złote kolczyki z uszu. Krótko po typach uszy, zrozumienie. Kto ma uszy, niechaj słucha. Kolczyki, pani trzeba nawet chyba udowadniać, kolczyk ozdoba. Złoto, Bóg, to co boskie, bo złoto wiąże się z Bogiem, z boską naturą. Czyli zdejmijcie złote kolczyki z uszu, oznacza zrezygnujcie z rozumianej prawdy Boga, która jest ozdobą dziecka Bożego, tego kolczyk, na rzecz błędu. Zostawcie. Zdejmijcie złote kolczyki z uszu. Zrezygnujcie z prawdy pochodzącej od Boga, będącej waszą ozdobą, ozdobą dziecka Bożego, na rzecz błędu. Jaki powód tej rezygnacji? No taki, jak typ pokazuje. Nie wiemy, co się stało z owym Mojżeszem. Brak oceny dla Boga, dla Jego planu, Jezusa. Oddalenie się w sercach od Jezusa, ich Zbawiciela. A ten Mojżesz gdzieś poszedł, co się stało z owym Mojżeszem? I życie doczesnością, tu i teraz. Mojżesz, mówili sobie Żydzi, Mojżesz poszedł na górę i nie ma go już ileś dni. Ileś dni już go nie ma, a my musimy tu dalej żyć. A chrześcijanie, w miarę mijających wieków od odejścia naszego Pana, Jezus poszedł do nieba i nie wraca. A tu trzeba jakoś żyć. Nasze duchowe życie z Bogiem jest bardzo takie zewnętrzne, tylko ustami. My tacy chrześcijanie jesteśmy. Więc prawda, która jest pozostawiona w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, bo już i nowy powstał przecież w międzyczasie, ta prawda i te obietnice nie mają dla nas większego wpływu. One nas nie wzmacniają, nie dają nam życia, nie dają pociechy, nie dają sensu tego wszystkiego, bo Jego tu nas sami nie widać. My potrzebujemy czegoś namacalnego, żebyśmy mogli zobaczyć, dotknąć, porozmawiać z tym kimś, a nie wiara, a wiemy, że wiara jest rzeczą trudną i większość nie posiada odpowiedniej wiary, dlatego tacy są to chrześcijanie. Mówili, oczywiście nie mówili słowami, mówili swoją postawą. A tak bardzo potrzebujemy czegoś widzialnego jako przewodnika w naszym życiu, że aby to coś zdobyć, jesteśmy gotowi zrezygnować z prawdy, jaką Bóg nam dał do tej pory. Oni tak nie mówili słowami, ja tylko opisuję postawy słowami, ja opisuję postawy, jakie chrześcijanie zajmowali, co Biblia często robi, prawda? Wystarczy sobie przypomnieć rozmowę Boga z szatanem w sławie Ioba, prawda? Nikt sobie nie wyobraża, że Bóg rozmawiał z szatanem, wymieniali tak swoje myśli, poglądy, słowa, tylko to była postawa, działanie Boga, postawa, działanie szatana, które zostało dla nas opisane. Bóg mówi to, szatan mówi to, chociaż oni ze sobą wcale nie rozmawiali i nikt tych słów nie wypowiadał. Często obrazy biblijne opisują zajmowane postawy przez różnych ludzi słowami, bo to jest najprościej. Prawda? Zamiast opisać, jak ktoś, nie wiem, buntował się, chodził, spiskował, zbierał podpisy, no to spotkał się, mówi, a ja cię zniszczę, ja zbiorę poparcie i zobaczę, już usuniemy cię z tego stanowiska. No i już prawie, jednym zdaniem załatwiłem, opisałem to, co on robił może latami i w różnych miejscach, bo chciał działać na czyjąś niekorzyść, no i na przykład zbierał podpisy, żeby kogoś zniszczyć. Oni swoimi postawami mówili, że tak bardzo potrzebujemy kogoś, czegoś widzialnego, że jesteśmy gotowi zrezygnować z prawdy, jaką do tej pory otrzymaliśmy, prawdy od Boga, dlatego złote kolczyki, na rzecz błędu. Możemy to pozdejmować z naszych uszu, z naszego zrozumienia i wcale nie będziemy się do tego odwoływać, że to myśmy to przyjęli, rozumiemy i zrozumieliśmy i chcemy się tego trzymać. Zdejmijmy to i zamienimy na coś innego, co nam tam dacie. Byle tylko przy okazji mieć kogoś widzialnego, kto będzie nas prowadził do Królestwa. Z kim będziemy się widzieć, spotykać, dotykać i tak dalej. I tak stopniowo zaczęło się odlewanie złotego cielca. A kim był ten złoty cielec? Błędy w doktrynie i praktyce. Odlanie cielca to nic innego jak stworzenie różnego rodzaju błędów w doktrynie i w praktyce. Główne błędy albo główne składniki tego cielca, jego nogi, brzuchy, oczy, rogi, tułowie, co on tam miał, to chociażby Kościół, który składa się ze wszystkich wyznaniowych chrześcijan, wyznaniowych, którzy się tylko przyznają, i ten Kościół pod zarządem hierarchii nawraca świat do Chrystusa. Rządzi na tysiąc lat nad tym światem przed powrotem Chrystusa. To nawet ma taką fajną nazwę naukową, postmilenaryzm to się nazywa, ale nieważne. Nie chodzi o nazwanie. Tak Kościół głosił. Zauważmy, jak błąd dużego Kościoła z dużego cielca jest powtórzony przez braci z towarzystwa. Też uważają, że oni nawrócą świat przed tym, zanim się królestwo rozpocznie i oddadzą przez nich nawrócony świat Bogu do dyspozycji, żeby się cieszył. Taki sam błąd powstał na początku wieku Ewangelii. Chrystus niepotrzebny. Ci, którzy szukają swego, nie potrzebują Chrystusa, żeby wykonać dzieło, które tylko On może wykonać. Oni wiedzą, że oni to zrobią. No bo wiedząc o tym, że ten błąd jest dla nich bardzo korzystny, bo daje im pierwszoplanową pozycję. My w imieniu Jezusa mamy was wszystkich nawrócić. Wobec tego poddawajcie się, bo jak nie, to źle skończycie. Kiedyś wiecznymi mękami, teraz wtórą śmiercią. Kolejny taki błąd, element tego cielca, to Trójca. Jeszcze inny Chrystus jako Bóg człowiek. Podniesienie ducha do rangi osoby, którą przecież Duch Święty nie jest. Kult Marii i świętych jako pośredników oraz różnych relikwii. Nauka o czyśćcu, msza za żyjących i za zmarłych. Tak? O uwolnienie z czyśćca. Celibat księży, życie zakonne, różne wystawne ceremonie, asceza, pokuty takie przesadne, które nikomu nic nie dają. Co to za pokuta, że ja sobie na kolanach, pozdzieram sobie kolana. I bo na kolanach szedłem gdzieś tam, jakąś drogę krzyżową przedem, krwawią mi kolana. O, jaki święty będę dzięki temu? Łatwo by to było. Przekształcenie Kościoła we władzę cywilną, świecką. Utworzenie papiestwa, nawracanie siłą, ogniem i mieczem. Połączenie się w Unii z państwem. No, to są wszystko elementy cielca. To są ci nowi bogowie, które zostały stworzone, którzy niby wyprowadzili chrześcijan z Egiptu. Nie Bóg przez Jezusa, tylko ci. To ci są bogowie wasi. Oto właśnie nowi bogowie. Oni wyprzedzili. Wyprowadzili ich z Egiptu, czyli z tego świata. To im, tym naukom, które potworzyliśmy w ramach tego cielca, im zawdzięczamy to wszystko, co mamy jako chrześcijanie. I te błędy, te różne błędy powstały dlatego, że ludzie byli gotowi przyjąć błąd w miejsce prawdy. Tu chciałbym właśnie podkreślić odpowiedzialność normalnych, zwykłych ludzi. Jak są gotowi przyjmować to, co jest im dawane, to ułatwiają temu, który im to daje, który im to wciska, wypaczenie wszystkiego. Działa to w świecie religii, działa w świecie polityki. Hitler nie mógłby zrobić tego, co zrobił, gdyby nie miał przyzwolenia z dużej części narodu. I tak w każdym innym, prawda? To przyzwolenie jest, może być dwojakie. Może być przyzwolenie aktywne, albo ze strachu. Boją się cokolwiek robić, bo się boją, bo są represje. A niektórzy aktywnie się angażują, bo się utożsamiają. Bo będziemy wielkim narodem, najlepszym na świecie. O to mi się podoba. I tak jest tak samo z tymi błędami różnymi religijnymi. Gdyby wyznawcy, chrześcijanie, nie dopuścili, aby ich wodzowie, ci, którzy są nad nimi, którzy im podają, głosili błąd, gdyby zgłosili, to się nie zgadza. Pastorze, proboszczu, księże, biskupie, kardynale, papieżu, komukolwiek, ktokolwiek by tam nie głosił, to się nie zgadza z zapisem tym i tym w Biblii. Ale wyznawcy, zdejmijcie kolczyki z waszych uszu. Dobrze, jego ekscelencjo, proszę bardzo, to moje kolczyki. Czym mogę służyć? Co mogę przyjąć? W co mam uwierzyć? Powiedz mi. No i im to umożliwili. Tyle jeśli chodzi o ten wstęp, bo jak mówiłem, to co nas najbardziej interesuje następuje w wersetach 9 do 14. Przeczytajmy. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza: patrzę na ten lud, widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a Ciebie uczynię wielkim ludem. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego, i mówił: dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach, wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka, Izraela, sługi Twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc: do nich rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki. I zaniechał JHWH, Pan, tak, zła, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Tyle te wersety. Jak należy je rozumieć? Czy literalnie tak, jak tu jest napisane, a ja przed chwilą odczytałem? Jeśli tak, jeśli literalnie tak, jak tu pisze, to jakie są konsekwencje takiego przyjęcia? Że Bóg chciał zniszczyć niewdzięczny i niewierny naród żydowski. Ale Mojżesz miał więcej miłosierdzia i miłości od Boga i chciał go ocalić. Czyli z tego by wynikało, że Mojżesz był lepszy od Boga. Miał bardziej miłościwy, litujący charakter. Znalazł powody, żeby się ulitować nad narodem żydowskim, a Bóg takich powodów niestety nie widział. I gdyby nie wstawiennictwo Mojżesza, to Bóg zniszczyłby wszystkich prócz Mojżesza. No bo tak to czytaliśmy. Ciebie zachowam i z ciebie lud wyprowadzę, a z nimi się rozstaniemy na zawsze. Przenosząc to rozumowanie na antytyp, oznaczałoby to, że nasz Pan jest o tyle wyższy i lepszy od Boga. I gdyby nie nasz Pan Jezus, no to tak by plan boski się potoczył. W takim przypadku, tak, obietnica, która była złożona Mojżeszowi, że uczyni go wielkim narodem, wyprowadzi z niego wielki naród, oznaczałaby ograniczenie nasienia Abrahama tylko do potomków Mojżesza. Tak Bóg powiedział. Zniszczę ich wszystkich, a z ciebie. Mojżesz był także z potomków Abrahama. Więc byłoby to teoretycznie możliwe, że można byłoby skasować wszystkich od Mojżesza, jako jedynego z potomków Abrahama, rozpocząć wyprowadzanie nowego narodu. No bo tak Bóg do niego powiedział. Oczywiście konsekwencje były potężne dla potomków Abrahama. Dlaczego? Bo to automatycznie oznacza, że 11 pokoleń Izraela odpada. Zostaje tylko Mojżesz z pokolenia Lewiego, przy czym wszyscy ci, którzy z pokolenia Lewiego żyli przed Mojżeszem, też odpadają. No bo dopiero od Mojżesza się zacznie. Czyli skasowanie wszystkich potomków 11 pokoleń i ogromnej części samego pokolenia Lewiego. Prawda? To ci, którzy żyli przed Mojżeszem. Taka byłaby konsekwencja w typie, w literze. Gdyby Bóg chciał zrobić to, co tutaj mówił, że zrobi. A co by było w antytypie w odniesieniu do naszego Pana, bo Mojżesz to przecież nasz Pan. Oznaczałoby to wykluczenie ze zbawienia tych wszystkich, którzy byli winni grzechu ze złotym cielcem oraz ograniczenie tego wielkiego ludu, który miał być z Jezusa wyprowadzony, tylko do pozostałej części ludzkości. Pamiętamy, Jezus będzie drugim Adamem, Kościół drugą Ewą. Wielkie tysiąclecia oni będą mieli swoje dzieci. Więc gdyby Bóg chciał to zrobić, to tych kasuje wszystkich, a z ciebie, jako drugiego Adama w tysiącleciu, wyprowadzę nowy lud. Ale ty, z tymi się pożegnamy. Z tymi się pożegnamy. Ale pojawia się też pytanie, a jakby to się miałoby się do okupu, który Jezus złożył przecież za wszystkich potomków Adama. Większość tych ludzi, którzy tutaj tańczyli wokół tego cielca i śpiewali wokół tego cielca, to nie byli stworzeni z ducha. Oni nie wykorzystali swego udziału w okupie. No ale popełnili straszny grzech. Bóg tak się był tym grzechem dotknięty, że powiedział to, co powiedział. I wszystkich zniszczę, a od siebie zacznę od nowa. Zatem argumenty te, które wymieniłem, wskazują, że nie można tego opisu odbierać dosłownie. Gdyż taka interpretacja podważa wyższość charakteru Boga nad jego stworzeniami oraz pozbawiłaby znaczną część ludzkości korzyści z okupu, który przecież był złożony za wszystkich potomków Adama i Ewy. Czyli taka interpretacja podważa w ogóle okup. Co zatem Bóg chciał tu pokazać? No przecież powiedział, to sam powiedział Bóg, mamy zapisane, ja to odczytałem, a teraz próbuję usprawiedliwić Boga, że miał na myśli coś innego niż miał na myśli. No, jak to często w Biblii wynika. Bóg chciał tu pokazać różnicę między jego działaniem według surowej zasady sprawiedliwości, a jego działaniem według zasady miłosierdzia w Jezusie przez Jezusa. Albo inaczej, pokazał punkt widzenia sprawiedliwości w kontraście do punktu widzenia miłości i miłosierdzia w okupie Jezusa, który jest częścią jego planu. Który to Jezus bierze na siebie część kary za adamowe grzechy ludzkości, a w tym grzechy nominalnego ludu Bożego, który tutaj przy tym cielcu sobie tak ochoczo bawił się. To też jest odkupione przez okup naszego Pana. Kropkę nad i stawia fakt, że okup i związana z nim sprawiedliwość Jezusa nie pochodzą od Jezusa jako źródła. Jesteśmy tego świadomi, że źródłem okupu i usprawiedliwienia przez Jezusa nie jest Jezus. Źródłem jest Bóg. Jezus jest tylko wykonawcą. Innymi słowy, źródłem i autorem tego aktu miłości i miłosierdzia, który nam się kojarzy z okupem naszego Pana, to źródłem, korzeniem jest osobiście sam Bóg. Natomiast Jezus jest narzędziem realizującym ten plan Boga. Tutaj muszę się odwołać do, może, to nie muszę, ale chcę odwołać się do Nowego Testamentu, żebyśmy sobie to też uświadomili. Rzymian 1:17. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary z wiarę. Jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Chodzi o początek. A usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Nazwane jest to usprawiedliwienie Boże. Czytaliśmy już dzisiaj Rzymian 3:21-26 z innego powodu, ale można byłoby teraz przynajmniej 9:26 powtórzyć. Dla okazania sprawiedliwości albo usprawiedliwienia swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego z wiary w Jezusa. Czyli Bóg jest tym, który usprawiedliwia, usprawiedliwiającym. To czytałem wcześniej, więc jeszcze wezmę 2 Koryntów 5:21. 2 Koryntów 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. I znowu, sprawiedliwością Bożą. Sprawiedliwość okupowa, ta w Jezusie, jest sprawiedliwością Bożą, bo on jest autorem. Filipensów 3:9. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary Chrystusa. Tu przy okazji nie ma też tego W, nie wiary, z wiary w Chrystusa, tylko z wiary wierności, sprawiedliwości Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Tu znowu nazwana jest sprawiedliwością z Boga, od Boga, przez Niego zapewnioną, przez Niego zaplanowaną. Wracamy do naszego podstawowego wersetu, czyli 2 Mojżeszowa, tam gdzie czerpiemy o tym złotym cielcu. 2 Mojżeszowa 32 i po kolei te wersety od 9-14 zechcemy sobie omówić szczegółowo. 9. Rzekł Pan do Mojżesza, patrzę na ten lud i widzę, że jest to lud twardego karku. Twardego albo sztywnego karku. To jest aluzja do byków, które mają taki zwyczaj, że jak coś się im nie podoba, z czym się nie zgadzają, to w swoim uporze byk podobno usztywnia kark. Nie miałem okazji się spotkać z bykiem i sprawdzić, czy jak mu się coś nie podoba, do czego ja bym go chciał namówić, to on swój kark usztywni, ale tak podobno jest, tak mówią ci, którzy się znają. Wystarczy zresztą zobaczyć do przypowieści 29:1. Nie byłoby złą rzeczą, gdyby do tych przypowieści 9:21 zobaczyć do tłumaczenia jakiego, bo nie w każdym to widać. Mam tu zaznaczone, że albo kody, te, które ja zawsze chwalę, albo chociażby UBG, czyli ta Biblia ulepszona Gdańska. Przypowieści 29:1. Biblia Warszawska mówi, kto mimo wielu napomnień trwa w uporze, będzie nagle bez ratunku zdruzgotany. Ale te przykłady, te kody i UBG, być może inne, ale po prostu te dwa chyba sprawdziłem. To nie pisze, kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, tylko kto mimo nagan zatwardza kark. To będzie nagle bez ratunku zdruzgotany. I dosłownie jest tam mowa o zatwardzaniu karku. To nam pozwala zrozumieć, że zatwardzanie karku to jest upór, niechęć do poddania się jakiemuś kierownictwu, przewodnictwu. Dlatego Żydzi tu są nazwani ludem sztywnego karku. Trudno było Bogu, samemu Bogu było trudno przez Jego wybrane narzędzia ten naród prowadzi. Bo nawet jak się dał podprowadzić dzisiaj, to już jutro niezadowolony z tego. Już jutro coś innego chcą i w przeciwną stronę wybiegli, tak jakby wczoraj nie widzieli, co się stało. Werset 10. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a Ciebie uczynię wielkim ludem. Tutaj w tymże wersecie Bóg mówi o karze za grzech, którą chciałby wymierzyć tym, którzy ten grzech popełnili, zgodnie z zasadą sprawiedliwości. Taką karę sprawiedliwość w tym przypadku dla nich by przewidziała. To jednocześnie pokazuje, że z punktu widzenia, jak Bóg patrzy na to z punktu widzenia sprawiedliwości. Stworzenie błędów pokazanych w tymże złotym cielcu z boskiego punktu widzenia to zasługuje na całkowite zniszczenie tych, którzy to zrobili. Jeśli mieliby być potraktowani z punktu widzenia sprawiedliwości. Coś strasznego zrobili. Nie mieli do tego prawa i zasługują na zniszczenie. Ale sprawiedliwość to nie jedyna podstawa boskiego działania. Tak jak mówiliśmy wcześniej, najważniejsza cecha jego charakteru, ale nie największa. Potrafi ją pokonać, zagórować nad nią jego miłosierdzie, jego miłość. Ale on tu pokazuje te dwa punkty widzenia w tymże właśnie obrazie. czyli zgodnie z zasadą sprawiedliwości, należałoby ich za tego złotego cielca i w typie, i w antytypie ukarać. Chyba się zgodzimy. Bo tak w antytypie to może tego nie widzimy, bo to jest przełożenie na tworzenie błędów. No to tylko błędy to nauki, teorie, no to człowiek błądzi, się myli i tak dalej. To może tego nie widać, ale jak spojrzymy na Żydów, co Bóg z nimi zrobił, prawda? Z nimi. Lepiej wobec nich, albo lepiej dla nich. Co Bóg dla nich zrobił? No, że się cuda nad cudami. Począwszy od pierwszej plagi egipskiej, przez tą ostatnią plagę, przez wyprowadzenie, przez morze. I oni cielca sobie ulewają, bo Mojżesz poszedł i go nie ma ileś dni. Żeby nie było ileś go lat, ale nawet ileś lat powinni czekać. Ale ileś dni już im się znudziło. Już tańce, hulanki, wokół jakiegoś złotego cielca. To jest nasz Bóg. Zapomnieli o JHWH, który tyle dla nich przed chwilą zrobił. Więc gdyby potraktować ich zgodnie z zasadą sprawiedliwości, to oznaczałoby to całkowite ich zniszczenie i rozwinięcie nowego ludu. W typie przez Mojżesza, od Mojżesza, a w antytypie przez naszego Pana, jako drugiego Adama wieku tysiąclecia. Czyli część byłaby usunięta z okupu. I świat ludzkości wieku tysiąclecia składałby się tylko z innych ludzi, a nie tych zaangażowanych w ten grzech. Jest to jednak tylko i wyłącznie punkt widzenia czystej sprawiedliwości, wymierzającej pełną karę należną za ten grzech. Z punktu widzenia sprawiedliwości. Tak jak w Edenie. Pełna kara, miłosierdzie, miłość nie miała tam nic do gadania. Uczciwa próba, uczciwe zasady, Bóg powiedział jaka kara, powiedział co wolno, czego nie wolno. Tutaj natomiast w naszym obrazie Bóg chciał pokazać wpływ miłości na sprawiedliwość. A jak wiemy, polega to na zwycięstwie, górowaniu miłości nad sprawiedliwością przez zaspokojenie tejże sprawiedliwości ofiarą Jezusa. Nie przez, jeszcze raz powtarzam, nie przez zlekceważenie boskiej sprawiedliwości, ale spełnienie jej wymagań, jej zadośćuczynienie. I po takim zadośćuczynieniu Bóg traktuje upadłych ludzi już nie z punktu widzenia tejże sprawiedliwości, tylko przez pryzmat miłosierdzia, jednocześnie zachowując wymogi sprawiedliwości, bo ten, który na to miłosierdzie mu pozwala, Jezus ze swoją ofiarą, zaspokaja sprawiedliwość. Sprawiedliwość mówi, okej, jestem zaspokojona. To, co w Rzymian 3,26, tak Paweł napisał, Bóg jednocześnie sprawiedliwy i usprawiedliwiający. Kolejne wersety od 11 począwszy pokazują to, ta rozmowa Mojżesza, czyli naszego Pana z Bogiem. To znowu nie tyle rozmowa słowami, bo Boga nie trzeba było przekonywać, ależ Boże, przecież ja umarłem za ludzi, a Ty teraz chcesz wszystkich zniszczyć, zapomniałeś, że ja umarłem? To nie, to jest tylko właśnie dzieło naszego Pana i Jezusa i Bóg. I teraz Bóg z punktu widzenia sprawiedliwości, Mojżesz, nasz Pan, dzieło okupowe, odkupienia człowieka i jak pozwala miłosierdzie zaspokoić, pokonać, górować nad sprawiedliwością. Czytamy werset 11. Nasz Pan się włącza, albo można powiedzieć, Jego dzieło się włącza. Jego dzieło zaczyna korygować postępowanie Boga, które bez tego dzieła naszego Pana byłoby tylko z punktu widzenia sprawiedliwości, tak by wyglądało. To, co Bóg powiedział, tak by się stało, gdyby nie dzieło naszego Pana, od Boga zresztą pochodzące. Tak, pamiętajmy o tym. To nie jest Jezus wyższy czy lepszy od Boga. Nie, Jezus wykonawcą tego takiego wspaniałego Boga. Werset 11. Lecz Mojżesz łagodzi gniew Pana, Boga swego, i mówił, dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną. Zasługa naszego Pana zaspokaja wymóg sprawiedliwości. To jest to, łagodzi gniew Pana. I ona powstrzymuje go od ukarania czynicieli zła odpowiednio do ich winy. Z punktu widzenia sprawiedliwości. Pytanie Jezusa, prawda, tutaj w tym wersecie zawarte, to przypisanie zasługi. Jego zasługi. To jest ta potężna ręka, tutaj wspomniana w tymże wersecie. Mówi, zasługa zadziałała, jest tą potężną ręką. Ona sprawiuje, że sprawiedliwość otrzymuje zadośćuczynienie, jest zaspokojona w imieniu tych, którzy takie grzeszy, takiego grzechu się dopuszczają. I wobec tego nie ma powodu, żeby tych ludzi potraktować z punktu widzenia sprawiedliwości. Powinna nastąpić korekta postępowania i trzeba na nich spojrzeć z punktu widzenia miłosierdzia, bo jest ktoś inny, który sprawiedliwie poniósł karę za takie wybryki tychże ludzi i wobec tego oni sami nie muszą za to odpowiedzieć. Sprawiedliwość ukarała kogoś innego, albo ktoś inny wziął odpowiedzialność i ktoś inny przedstawił wartość tego, co zrobił dla tych ludzi. Werset 12 mamy ciąg dalszej argumentacji naszego Pana. Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Dlaczego mają rozpowiadać Egipcjanie, że ty w złym zamiarze to zrobiłeś? To mamy jak? Czyli jeszcze poginęli na górach i z powierzchni ziemi zginęli. Gdyby nie plan Boga, że odkupi człowieka, grzesznika, także tych tańczących wokół cielca, że on ich odkupi w Jezusie, to Bóg nigdy nie stworzyłby człowieka. Bo gdyby go stworzył, by następnie zgodnie z zasadą sprawiedliwości w którymś momencie go zniszczyć, to każdy postronny obserwator mógłby powiedzieć, to ty stwarzasz ludzi, potem nawet wysyłasz Jezusa, żeby za nich umarł, on ich wyprowadza, stają się jego naśladowcami, a jak potem grzeszą, upadają, to ty ich wszystkich niszczysz. No to co ty robisz, Boże? To ma sens? To po co to wszystko podjąłeś? Po co rozpocząłeś dzieło, które skończyło się zniszczeniem tego, nad czym się napracowałeś? To tak jakby ktoś dom zaczął budować i zbudował go już w bardzo zaawansowanym stanie, po czym położył dynamit i wysadził. No więc po co to było? No to lepiej w ogóle, a to ja od początku tak chciałem zrobić, bo ja tak chciałem zbudować i wysadzić i zniszczyć. No to powiedzieć, jakiś nienormalny ten człowiek. Skoro Bóg jest wszechwiedzący i skoro wiedział, a wiedział, że tak się skończy, zaraz damy dowód, że wiedział, że będzie upadek i będzie grzech i że będzie odkupywać tego człowieka, wobec tego słuszny byłby zarzut, że gdybyś tak się zachował, no to byłoby to nielogiczne. Wobec tego ja wnioskuję, że gdyby tak miało być, to Bóg by raczej nigdy tego planu nawet nie rozpoczął. Nie rozpocząłby dzieła stworzenia człowieka, odkupienia człowieka, wyprowadzania tych ludzi z tego symbolicznego Egiptu naśladowców Jezusa, żeby potem ich wszystkich poniszczyć. No bo zgrzeszyli przy cielcu. To Bóg nie wiedział, że będzie cielec? Wcześniej przed cielcem? Wiedział. Wiemy, że Bóg zna wszystko na początku. A to, że upadek człowieka nie był mu także znany, to już nie będę czytał, ale tylko się odwołam. Objawienie 13:8 mówi, że Jezus był zabity od założenia świata. Dlaczego Jezus był zabity od założenia świata? Bo upadek Adama przypieczętował śmierć Jezusa. Gdy na początku świata Adam upadł, to ten teoretyczny póki co plan Boga, że po upadku człowieka Jezus będzie kiedyś posłany, żeby go odkupić, to ten plan Boga w stosunku do rodzaju ludzkiego nie zostałby w ogóle rozpoczęty. A więc objawienie 13:8 mówi, Jezus zabity od założenia świata, bo wtedy upadek człowieka, upadek Adama przypieczętował. Jezus już nie jest tylko częścią teoretyczną planu. On już teraz w tej chwili można powiedzieć, już nie mogę tego planu nawet zmienić, bo już ten stworzony Adam upadł, on będzie wymagał odkupienia. Już nie mogę teraz nawet się zmienić ani zatrzymać. A według Piotra 1:20 był przewidziany na to jeszcze wcześniej. Przewidziany na okup jeszcze przed założeniem świata. Tu tak na wypadek, bo wiemy, że niektórzy świadkowie Jehowy teraz twierdzą, że Bóg nie był zaskoczony pewnymi rzeczami, Bóg wszystkiego nie wie. Tak jest tak zwana, jak to brat Radek nam mówił, selektywna wszechwiedza Boga. Bóg owszem wie wszystko, ale nie wszystko. Wie tylko to, co chce wiedzieć. Czyli nie chciał wiedzieć, że Adam upadnie. Wolał być zaskoczony w tym przypadku. No, dochodzi do absurdalnych stwierdzeń. Jeśli nawet byłaby selektywna boska wszechwiedza, to sądzę, że Bóg przede wszystkim chciałby wiedzieć, czy jego stworzenie na ziemi upadnie, czy nie. I czy warto w ogóle je stwarzać. Bo jeżeli ma upaść, a ja nie zamierzam go odkupić, albo zacznę odkupywać, ale mi się wszystko popsuje, bo odkupię, a oni sobie cielca uleją i wtedy z punktu widzenia sprawiedliwości będę musiał je zniszczyć i wystawię się na pośmiewisko przed wszystkimi. Na przykład aniołowi byliby na pewno bardzo, bardzo zdziwieni, gdyby Bóg po cielcu, ulanym cielcu, no tak, przez chrześcijan, już nie mówiąc o Żydach, mówmy już o antytypie, gdyby Bóg zakończył to wszystko. To bo aniołowie powróczyli, no to, ale się Bóg przejechał na tych ludziach. Liczył na to, na tamto, takich starań, nawet Jezusa posłał, cierpiał, umierał. O, co to było, jak on umierał, a teraz okazuje się, że nic z tego. Więc wracamy do wersetu, tak? Jesteśmy w wersecie 12. Odwróć zapalczywość swego gniewu i zaniechaj zła wobec swego ludu. Tak? Mamy tutaj w hebrajskim słowo nacham, pokutować, żałować. My wiemy, co znaczy w Biblii pokutować, żałować. Pokutować, żałować w Biblii oznacza zmienić postępowanie. To jest ta pokuta. I właśnie tutaj o nią chodzi, tak jak w 1 Mojżeszowej 6:6 mamy powiedziane, że Bóg żałował, że stworzył człowieka. Czyli zmienił postępowanie w związku ze stworzeniem człowieka na inne. Więc zaniechaj jest dobrą, tak? Dobrą interpretacją tego nacham, czy nacham, nie wiem jaki tam akcent powinien być w hebrajskim. Zaniechaj jest dobrą interpretacją tego hebrajskiego czasownika, gdyż zasługa Jezusa tak wpływa na boską właśnie sprawiedliwość. Powstrzymuje jej działanie. Zaniechaj, odwróć zapalczywość gniewu swego. Blokuje ukaranie grzesznika proporcjonalnie do zła, jakie ten grzesznik popełnił. Bo jest coś na korzyść tego grzesznika. Można na niego spojrzeć inaczej niż tylko przez punkt widzenia czystej sprawiedliwości. Werset 13. Wspomnij na Abrahama, Izaka, Izraela, sługi Twoje, Izraela, czyli Jakuba, na sługi Twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich, rozmnożę potomstwo Wasze jak gwiazdy niebieskie. I całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu Waszemu i posiądą ją na wieki. Tu jeszcze dzieło Jezusa, tak? Jezus w swoim dziele przemawia do Boga i mówią jeszcze o obietnica o nasieniu. Przecież złożyłeś Abrahamowi, Izakowi, Izraelowi, rozmnożę potomstwo jak gwiazdy, tak? Jak gwiazdy niebieskie, całą tę ziemię, o której mówiłem, dam. Więc także jest przywołanie się do tego. Więc zasługa naszego Pana jako akt miłości Boga umożliwia realizację obietnicy, którą Bóg złożył Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. Bardziej szczegółowo to wiemy, że tu mamy tylko nasienie jedno przywołane, tak? Te gwiazdy, ale wiemy, że tam mamy dwa rodzaje nasienia w obietnicy. Duchowe, podobne do gwiazd, i ziemskie, podobne do piasku. I przez to duchowe, i przez to ziemskie mają być błogosławione wszystkie rodziny ziemi. Tak ta szczegółowa obietnica, prawda, traktuje. Zniszczenie ludu z powodu grzechu złotego cielca i rozwinięcie nowego ludu przez Mojżesza albo z Mojżesza, od Mojżesza albo w antytypie od naszego Pana, przerwałoby ten proces w odniesieniu do obydwu rodzajów nasienia, czyli w odniesieniu do klasy ludu Bożego. Po złotym cielcu nie byłoby ciągu dalszego wybierania Kościoła. Nie byłoby, część wielkiej kompanii by była, no bo byli już w pierwszym adwencie niektórzy, którzy tracili korony. Ale młodociani godni, a poświęceni apostołowie Epifanii, nie zdążyliby się w ogóle pojawić na arenie. Czyli można powiedzieć, a tamci byliby znacznie skróceni. A w okolicach, nie wiem, w okolicach tego X wieku, kiedy ten cielec tak został gdyby zakończony, to ile tego kościoła było wybranego? Dlatego tu jest wspomnienie jeszcze o tej obietnicy, o tym nasieniu, które miało być rozwinięte. Oznaczałoby to przerwanie tego procesu. W tych wersetach 11-13 mamy w sumie trzy argumenty, jakie dzieło Jezusa, Mojżesz, Jezus tutaj w rozmowie, prawda, ale to dzieło Jezusa zawiera w sobie jako kontrargument do działania Boga według zasady sprawiedliwości. Czyli oszczędzenie ludu powinno mieć miejsce, ponieważ, tak, należy go potraktować z punktu widzenia miłosierdzia w Jezusa, w Jezusie, a nie czystej sprawiedliwości. Zasługa Jezusa osłania lud przed boską sprawiedliwością. Charakter Boga nie zasługuje na to, żeby stawiać mu zarzuty, żeby niegodziwcy tego świata, Egipcjanie, ten świat, niegodziwcy przecież, żeby ci niegodziwcy mieli słuszne zarzuty wobec Boga i mu stawiali te zarzuty. Wyprowadził i zniszczył. Zbudował i wysadził. Naprawił i potem wziął siekierę i porąbał to, co naprawił. Naprawiał kilka miesięcy samochód. A jak już go naprawił, uruchomił silnik, zobaczył, że działa, to wszystko poniszczył zaraz. No, tak by komentowali ci, którzy to widzą. No i jeszcze przymierze Abrahamowe z jego obietnicami, które bez miłosierdzia Boga nie zostałyby zrealizowane w pełni. Werset 14. I zaniechał Pan JHWH zła, które zamierzał sprowadzić na ten lud. Zaniechał JHWH zła, o którym mówił, że sprowadzi albo że zamierzał sprowadzić. Wpływ zasługi z ofiary Jezusa skutecznie zaspokaja boską sprawiedliwość. Blokuje jej działanie w sytuacji, w której oznaczałoby to zniszczenie wszystkich czynicieli zła. A że zasługa naszego Pana jest aktem miłości i miłosierdzia Boga przede wszystkim, drugorzędnie także Jezusa. Bo przecież nasz Pan mógł mieć za mały, że tak powiem w cudzysłowie, za mały charakter, żeby włączyć się w ten proces i żeby odegrać tą rolę, jaką Bóg przewidział w swoim planie. Także tutaj nasz plan też nie jest taki zupełnie bez znaczenia. No bo wystarczyłoby, że miałby za mały charakter. Czy Bóg by go za to ukarał? Czy Bóg ukarałby Logosa, gdyby powiedział: nie, Boże, byłem zawsze Ci do tej pory Ci wierny, takim pozostanę, ale zejść na poziom ludzki, cierpieć, żeby ich odkupywać, to chyba nie muszę tego robić jako posłuszne Tobie stworzenie. I Bóg mu powiedział: tak, nie musisz. Możesz cieszyć się tym, co masz tutaj, nie masz takiego obowiązku. No ale to by znaczyło, że ma za mały charakter. Że nie jest tak bardzo podobny do Boga, jak mógłby być do Niego podobny. A także mówiąc o tym, że to jest głównie Bóg, to nie zapominamy oczywiście o roli naszego Pana. No ale też nie możemy, jak to czyni nominalni chrześcijanie, wynieść naszego Pana ponad Boga. Zatem zasługa naszego Pana jest aktem miłości, miłosierdzia Boga, bo On to wymyślił, On to zaplanował. Nasz Pan włącza się w to, bo jest bardzo do Boga podobny, bardziej niż jakiekolwiek inne stworzenie. Nie ma lepszej i wierniejszej kopii Boga, charakteru Boga, niż ta, którą posiada nasz Pan. Nie ma i nigdy nie będzie. Nigdy go nikt nie dogoni nawet, nie mówiąc, żeby go przegonił. Więc w związku z tym, że zasługa Jezusa jest aktem miłosierdzia Boga z tym drugoplanowym udziałem naszego Pana, tym samym miłość przewyższyła sprawiedliwość. Stanęła ponad nią jako podstawa działania Boga, który mógł się kierować miłosierdziem tylko dlatego, że Jego sprawiedliwość została zaspokojona śmiercią, sprawiedliwością kogoś innego za grzesznika. Śmiercią Jezusa za Adama i za Jego wszystkie dzieci. Gdyby nie to, boska sprawiedliwość nie pozwoliłaby na odstąpienie od wymierzenia kary odpowiedniej za popełnione zło. Bo pamiętajmy, sprawiedliwość jest podstawą boskiego tronu, podstawą boskiego postępowania. Czytałem Psalm 89:15, już nie będę go dzisiaj przypominał, bo był w części pierwszej. To sprawiedliwość decyduje o tym, co Bóg robi, czego nie robi. Dlatego, że sprawiedliwość jest podstawą boskiego tronu i postępowania, Bóg nie mógł po prostu wybaczyć Adamowi. Nie mógł po prostu zapomnieć o grzechu, który Adam popełnił, bo byłoby to pogłoszenie sprawiedliwości. Tak samo jest z nami, wszystkimi ludźmi. Jeżeli popełniamy grzechy, które wykraczają poza grzech Adamowy, a Adam umarł, przepraszam, nasz Pan umarł tylko za Adama, a więc za grzechy Adamowe w nas, boska sprawiedliwość, jeśli popełniamy grzechy wykraczające poza grzech Adamowy, musi nas ukarać, bo sprawiedliwość nie zna przebaczenia. Nie ma czegoś takiego jak przebaczenie. Więc kara za każdy grzech, który jest częściowo świadomy, nie jest Adamowy, czyli nie jest w wyniku ignorancji albo słabości, tylko mamy tam swój własny jakiś udział, dlatego proporcjonalny do tego udziału musimy być ukarani przez Boga my, ale że w tym grzechu mieszanym jest też element grzechu Adamowego, dlatego nie jest za to kara wtórej śmierci. Wystarczy kara, jakakolwiek, ale nie wtórej śmierci, niepełna, nie według zasady, że karą za grzech albo zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć, jeżeli mówimy o grzechu w pełni świadomym. Adam taki popełnił w Edenie, zapłata śmierć. Spłodzeni z ducha taki popełniali w tym życiu, zapłata śmierć. Wieczna, bez duchu pieniędzy. I tak będzie w wieku tysiąclecia. Ale jeżeli nawet jest tylko 1% domieszki grzechu Adamowego, a 99% naszego własnego udziału, nie ma kary śmierci za taki grzech, bo Bóg mówi: 1% jesteś nie ty winien. Chociaż aż 99% to jest twoja wina. Zwykle myślę, że mamy większy udział Adamowych niż swój. Może to jest 50-50? Albo jakieś tam coś koło tego. Nie ma znaczenia. W każdym razie nie są to w pełni świadome grzechy. Grzechy ignorancji i słabości mają w tym udział. Dla przypomnienia, co to znaczy grzech ignorancji? To jest ten właśnie Adamowy. Grzech ignorancji, że nie wiemy, że grzeszymy. No to Bóg mówi: a Jezus, winny za to jest Adam, który dziedzicznie przekazał Ci taką ignorancję przez wszystkie te pokolenia między Wami, między Adamem a Tobą. To Jezus za to bierze odpowiedzialność. Albo drugi grzech Adamowy to jest grzech ze słabości. Czyli nie potrafimy w porę zapobiec temu grzechowi. Ten grzech się pojawia i my albo nie jesteśmy na czas w stanie zareagować, albo nawet jak próbujemy, to wrodzona w Adamie słabość tak nas ciągnie, że wiemy, że to nie powinno mieć miejsca, no ale jednocześnie ciągota genetycznie w nas obecna tak nas popycha, że dochodzi do grzechu. No i Bóg to wszystko widzi. On to wszystkie proporcje doskonale może potrafi porozdzielać. Więc na szczęście nasze wszystkie grzechy mają dzisiaj zawsze w sobie element grzechów edamowych. Choćby 1% słabości lub ignorancji. Więc żaden grzech dzisiejszych ludzi, niespłodzonych z ducha, nie zasługuje na całkowitą śmierć z tego powodu, gdyż śmierć należy się tylko za grzech w pełni świadomy. Czyli takiemu grzesznikowi, który ma możliwość nie grzeszyć, ale grzeszy, bo tak lubi, bo tak mu się podoba, bo tak chce. Przykładem Lucyfer i Judasz z tych biblijnych. Pomyśl sobie o Lucyferze. Musiał zrobić to, co zrobił? Musiał odprowadzić rodzinę ludzką od Boga? Miał to w genach? Nie, chciał być równy Najwyższemu. No to sobie myśli, szukał sposobu. Jak to zrobić? No to zrobię to. Proszę, nie muszę tego robić. Nie było. A Judasz musiał zrobić to, co zrobił? To miał to w genach? Wydać kogoś takiego jak Jezus? Nie miał tego w genach. To nie było nawet 1% jego usprawiedliwienia. Chyba, że ktoś powie, że chciwość. Ale nawet niechciwość, bo on te pieniądze chciał potem oddać. Więc nawet widzimy w razie, że nawet niechciwość po Adamie nim popychała, że zarobi na tym. On po prostu przejął rolę Boga nad Jezusem i chciał uczynić Jezusa swoim sługą. Ja napiszę ci scenariusz, ciebie wstawię tam w rolę jako aktora, odegrasz rolę, którą ja tobie przygotuję. Nie ty mi, jako mój Pan, że mi ty będziesz opowiadał, że to umrzesz, że potem pójdziesz, jakieś królestwo, będziemy potem czekali, że ty wrócisz. Nie, tak nie będzie. Ja tu ci napiszę scenariusz, że królestwo twoje będzie już od razu, bo cię wydam, oni cię aresztują, ty się nie dasz przecież zabić, tylko zaczniesz używać swojej wielkiej mocy, którą przecież masz, bo ja wiem, kim ty jesteś. Ja nie mam żadnej wątpliwości, z kim mam do czynienia i nie mam żadnej wątpliwości, kogo wydaję. Wydaję Syna Bożego, mojego Odkupiciela, bo chcę, żeby wykonał mój plan. Bo to, co on mówi, to mi się nie podoba. Takie plany, jakie mi opowiadasz, to nie ze mną i nie dla mnie. Ja mam inny plan, a ty go wypełnisz, bo będziesz aktorem. W tym życiu taki grzech mogli popełnić tylko spłodzeni z ducha i taki grzech będą mogli popełnić w przyszłości wszyscy ludzie już bez spłodzenia z ducha na podstawie chodzenia wiarą, a nie widzeniem. Bo dopóki chodzimy widzeniem, to Bóg uważał, że spłodzenie z ducha jest niezbędne, aby uznać kogoś winnego takiego rodzaju grzechów. Jak ktoś idzie widzeniem, a nie wiarą, może taki grzech popełnić, nawet gdy nie jest spłodzony z ducha i takie grzechy przecież na pewno śmierć będą popełniane. Tyle w moim temacie górowanie miłosierdzia albo miłości nad sądem albo sprawiedliwością. Oczami Nowego Testamentu, to było w części pierwszej, i oczami obrazu ze Starego Testamentu, gdzie Bóg pokazał, że z punktu widzenia sprawiedliwości, czystej sprawiedliwości, grzeszników w typie, w literze, którzy ulali cielca i wokół niego tańczyli, powinni być zgładzeni, bo zrobili rzecz ohydną, i w antytypie twórcy błędów, które wchodzą w cielca, powinni być zniszczeni z punktu widzenia sprawiedliwości za to, co zrobili, bo po wizycie na ziemi Jezusa i apostołów, po prawdach, jakie oni pozostawili, nie mieli prawa czegoś takiego zrobić. Zrobili to z pogwałceniem wszystkiego, co tylko da się pogwałcić. No ale ofiara Jezusa jest tak wielka, że umiera za te wszystkie ich ciągoty do bycia wielkimi tu i na ziemi, do panowania przed powrotem Jezusa, do panowania zamiast Jezusa, do powoływania się na Jego pełnomocnictwo, na Jego przedstawicielstwo. Ofiara Jezusa to wszystko częściowo przynajmniej łagodzi, więc Bóg mówi, okej, z punktu widzenia sprawiedliwości byłoby tak, ale dzieło Jezusa, które sam zresztą zaplanowałem, przemawia do mnie, żebym tego nie robił, bo to byłaby sprawiedliwość tylko i wyłącznie, a przecież jest w moim planie także odkupienie w Jezusie, które On to dzieło przeprowadził, i ja z tego punktu widzenia będę traktował tych wszystkich grzeszników, którzy w przeciwnym wypadku musieliby zostać zgładzeni za to, co zrobili. I tyle w moim temacie górowanie miłosierdzia nad sądem. Cieszymy się wszyscy jako grzesznicy, że miłosierdzie góruje nad sądem, nad sprawiedliwością i że wszyscy możemy liczyć na potraktowanie przez Boga właśnie z tego miłosiernego punktu widzenia. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę.